Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół angolijski jest najstarszym kościołem Czarnej Afryki. Kościołem, którego żywotność i wiarygodność dała o sobie znać w tragicznych latach wojny domowej. Wojny, która trwała w Angolii ponad 40 lat.
Przez dziesiątki lat wyrządzano sobie nawzajem krzywdę i na przemoc odpowiadano przemocą. Wydaje się, że w tej chwili to jest najważniejsza sprawa, którą można zrobić. Pojednanie ludzi, pojednanie z Bogiem i pojednanie między sobą.
Za kilka tygodni do Angolii pojedzie Benedykt XVI. Przy tej okazji przybliżymy dramatyczne dzieje tego kraju i bohaterską kartę tamtejszego kościoła. Jak w każdą środę, magazyn rozpocznie relacja z audiencji ogólnej. Papież wskazał na postać Bedy Czcigodnego, który umocnił chrześcijańską Europę. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam i zapraszam do pozostania z nami.
Znawcy Pisma Świętego winni jego treść przekazywać w sposób przystępny, jasno i prosto tłumacząc dogmaty wiary. Priorytetem pasterzy Kościoła ma być głoszenie słowa w językach dla ludzi zrozumiałych, także przez organizowanie pielgrzymek. Osoby konsekrowane, oprócz gorliwego życia we wspólnocie, winny podejmować apostolat, a rodzice kształtować wiarę swych dzieci. Nauczanie Bedy Czcigodnego papież przypomniał w katechezie na audiencji ogólnej. Z uwagi na ponad 15 tysięcy pielgrzymów, mimo przejmującego chłodu i wiatru, po raz pierwszy w tym roku odbyła się ona na placu Świętego Piotra.
Beda Czcigodny, któremu Benedykt XVI poświęcił dzisiejszą katechezę, urodził się w północno-wschodniej Anglii w roku 672 lub 673. Gdy miał 7 lat, rodzice oddali go na naukę opatowi pobliskiego klasztoru benedyktynów. On sam wspomina, że od tego momentu poświęcił się studium Pisma Świętego. Zachowywał regułę benedyktyńską, chętnie śpiewał podczas liturgii, uczył się, nauczał i pisał.
Dzięki zdolnościom i pracowitości Beda stał się jednym z najbardziej cenionych erudytów średniowiecza. Zajmował się szczególnie komentowaniem Biblii. Poświęcał się też studium historii Kościoła. Szczegółowo opisał przebieg 6 pierwszych soborów, prezentując ich nauczanie dogmatyczne stanowiące zdrową tradycję Kościoła. Był również mistrzem w wykładaniu teologii liturgii. Już za życia cieszył się famą świętości i zyskał sobie przydomek Czcigodny. Przez swoje dzieła przyczynił się znacząco do umacniania chrześcijańskich korzeni Europy. Zmarł w dniu wniebowstąpienia 26 maja 735 roku.
Papież zwrócił uwagę, że to właśnie Beda zmienił perspektywę liczenia czasu, argumentując, że najważniejszym punktem w dziejach nie było założenie Rzymu, lecz narodziny Chrystusa. Dostrzegał przy tym uniwersalność Kościoła otwartego na różne kultury. Benedykt XVI zachęcił do modlitwy, by i dziś nie brakło osobistości tej miary oraz by współcześni mieszkańcy Starego Kontynentu odnajdywali swe chrześcijańskie korzenie, przyczyniając się do budowy Europy głęboko ludzkiej. Wśród wiernych na audiencji było ponad 500 Polaków.
Drodzy pielgrzymi z Polski, sercem i modlitwą objmuję was i waszych najbliższych. Nawiedzenie grobów apostolskich niech umacnia was w wierze, budzi miłość do Chrystusa i utwierdza w jedności z wspólnotą Kościoła powszechnego. Niech Bóg wam błogosławi.
Po audiencji ogólnej papież spotkał się z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA. Wydany następnie w Watykanie komunikat stwierdza, że podczas krótkiej rozmowy z Nancy Pelosi Benedykt XVI nawiązał do wymogów naturalnego prawa moralnego oraz do konsekwentnego nauczania Kościoła o godności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wymagają one od katolików, zwłaszcza prawodawców, prawników i odpowiedzialnych za dobro wspólne społeczeństwa, podejmowania działań we współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli przy tworzeniu sprawiedliwego systemu praw zdolnych chronić życie ludzkie na wszystkich etapach jego rozwoju, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Czterdziestu zabitych misjonarzy, 70 uprowadzonych, dziesiątki wydalonych z kraju. Świeccy katechiści, którzy z narażeniem życia szli przez pola minowe, by dotrzeć z Ewangelią do kolejnych wiosek. Kościół w Angolii stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym. Był sciemiężonym ludem i włączał się zarazem w proces demokratyzacji. Teraz angażuje się w budowanie przebaczenia i pojednania. Do naznaczonej bratobójczą wojną Angolii Benedykt XVI pojedzie już 20 marca. Jej dzieje przybliży nam ojciec Stanisław Wróbel, redemptorysta.
Angola stała się kolonią portugalską w roku 1482 i do 1975 była tą kolonią, czyli w sumie prawie 500 lat, dokładnie 493 lata. Portugalczycy wywarli bardzo wielkie piętno na Angolii i to widać na każdym kroku jeszcze do dzisiaj. Widać zabudowy, widać fabryki, widać różne urządzenia, które Portugalczycy w Angolii wprowadzili. Angola słynęła kiedyś z tego, że miała najlepsze drogi w Afryce, asfaltowane. W tej chwili wszystkie te osiągnięcia praktycznie zostały zniszczone poprzez wojnę domową. Najpierw przez wojnę wyzwoleńczą przeciwko Portugalczykom, kiedy w 1975 roku opuścić mieli Portugalczycy Angolę. Wtedy stworzono tak zwany układ w Alvor w 1974 roku, według którego trzy zasadnicze ugrupowania wyzwoleńcze, wszystkie komunizujące, założone przez byłych studentów Angolańczyków, którzy studiowali w Portugalii. Uniwersytety w Portugalii wtedy były bardzo pod wpływem idei komunistycznej, więc wracając do Angolii zakładali grupy bojowników przeciwko Portugalczykom, walczących o wyzwolenie Angolii. Te ugrupowania trzy, MPLA, UNITA i FNLA.
MPLA to Ludowy Ruch Wyzwolenia Angolii, UNITA to Związek na Rzecz Całkowitej Niepodległości Angolii, a FNLA Narodowy Front Wyzwolenia Angolii.
Te ugrupowania miały rządzić każdy z nich po 4 miesiące w ciągu najbliższego roku i na zakończenie tego roku miały się odbyć wolne wybory, w którym wyłoni się i parlament, i prezydent, i cały rząd Angolii. Nic z tego nie zachowano. Wybory się wprawdzie odbyły, ale zostały sfałszowane, potem udowodniono to bardzo wyraźnie, że były manipulowane. Wobec tego rozpoczęła się wojna domowa, zwłaszcza pomiędzy UNITą i MPLA. FNLA praktycznie po kilku latach zniknęło ze sceny politycznej. Zostały dwa ugrupowania. MPLA zostało cały czas bardzo komunizujące i popierane poprzez były Związek Radziecki, tudzież kraje satelitarne Związku Radzieckiego, a zwłaszcza przez Kubę. Natomiast UNITA również był komunizujący na początku, ale później, ponieważ MPLA sięgnęło po pomoc za granicy, tak samo UNITA musiała sięgnąć po pomoc za granicy. Zwróciła się oczywiście do obozu przeciwnego, a więc do Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza do Afryki Południowej, skąd wojska również przyszły do Angolii. Z jednej strony były wojska przede wszystkim kubańskie, jak również wszystkie czołowe pozycje kierownicze we wszystkich fabrykach, urzędach, instytucjach były w rękach Kubańczyków. Natomiast z drugiej strony UNITA popierane bardzo mocno poprzez sprzęt wojskowy i poprzez samo wojsko właśnie krajów takich jak Stany i Afryka Południowa. Pytałem o to, ilu ludzi zginęło w czasie tej wojny i współbracia nie potrafili mi odpowiedzieć, ale powiedzieli, że miliony. Sama walka jedna tylko w Mavinga w 1977 roku uważana jest za największą bitwę po II wojnie światowej, która się odbyła na świecie. Zginęło tam ponad 20 tysięcy żołnierzy z jednej i z drugiej strony. Więc była to wojna bardzo okrutna. Mówiło się tak, że MPLA zabija ludzi nocą, a UNITA dniem. Niemożliwa była również komunikacja, ponieważ miasta pozostały w rękach MPLA. Natomiast resztę całego terenu, który jest bardzo wielki, to jest 4 razy Polska, resztę terenu było w rękach UNITA. I z miasta do miasta nie można było przejechać. Grupy UNITY atakowały każdy pojazd, który się pojawił. Wyjeżdżając z Wambo, z tego miasta drugiego co do wielkości, w jakimkolwiek kierunku, wzdłuż drogi są fabryczki. Nie są to wielkie fabryki, ale jest ich bardzo dużo, ale wszystkie zniszczone. I dlatego pytamy, z czego ten kraj żyje? Z rolnictwa, z uprawy, ziemia jest dobra i klimat jest bardzo dobry,
ale
zaminowany kraj. I te miny leżą i widać, jak bardzo dużo ludzi chodzi bez rąk, bez nóg. Odwiedzaliśmy kilka fabryczek takich, które produkują protezy. Te funkcjonują. ponieważ to jest pierwsza pomoc, którą ci ludzie potrzebują. Ale są też zajazdy, gdzie sprzęt ciężki do odminowywania terenów, pól uprawnych, dróg. I na szczęście, że to się robi, że odminowywują. Ileż ten kraj musiał zapłacić, żeby kupić miny? W tej chwili ten kraj musi płacić po to, żeby zdjąć te miny. Ciężkie pieniądze. To są ogromne konsekwencje właśnie wojny. Może taką jedną historię bym opowiedział właśnie z Wambo. Wydarzyło się ono na początku 1994 roku, właśnie kiedy to następne porozumienie w Lusaka nie zafunkcjonowało i wobec tego rozpoczęła się na nowo wojna. Miasto było opanowane przez MPLA, ale zaatakowane zostało przez UNITA. W domu naszym informacyjnym, kiedy rozpoczęła się wojna, zgromadzili się prawie cała nasza wiceprowincja razem ze studentami i sporo ludzi świeckich, którzy uważali, że w naszym domu będzie łatwiej przeżyć, będzie bezpieczniej. Dom dość solidnie zbudowany w centrum miasta. Dom zbudowany w ten sposób, że po obydwu stronach są pomieszczenia mieszkalne, pokoje, a wewnątrz korytarz. I wszyscy ci ludzie zebrali się w korytarzu po to, żeby mieć jeszcze tą osłonę pokojów, w których nikogo nie było, ponieważ było niebezpiecznie. Zaczęto tak bombardować, że na podwórku zamkniętym, ogrodzonym naszego klasztorku było podobno kilkadziesiąt centymetrów łusek i odłamków różnych pocisków, granatów, bomb. Bez przerwy były pod obstrzałem dzień i noc przez 57 dni. W tym domku maleńkim w sumie naszym zgromadziło się 51 osób. Jeden raz odważyły się wyjść na zewnątrz dwie kobiety, ponieważ braku wody, higiena, w ogóle wszystko było nie do zniesienia i one nie wytrzymały, zaryzykowały i natychmiast obydwie zginęły na podwórku naszego domu. Natomiast resztę zgromadzonych tam ludzi przeżyli 57 dni. Opowiadał przełożony wiceprowincji, Angolańczyk, że przeżyli tylko przez przypadek, ponieważ kilka dni wcześniej jeden z ojców naszych pojechał na targ i kupił worek kukurydzy. Nie wiadomo po co, bo nie było akurat takiej potrzeby, ale coś go skłoniło i kupił. I tym workiem kukurydzy przez 57 dni żyło 51 osób. Podobno terror był tak ogromny, że nawet niemowlęta nie płakały, ponieważ wyczuwały ogromne napięcie. Te kukurydze wydzielano po kilka ziarnek na dzień każdej osobie i w ten sposób przeżywali ten czas. I opowiadał ten sam wiceprowincjał, że w dniu, kiedy skończyła się kukurydza, skończyła się wojna. Dotychczas mówiłem o tym, co zostało zniszczone na zewnątrz. Wszystkie infrastruktury, przemysł, wszystko zostało zniszczone. Ale nie mówiliśmy dotychczas o tym, co zostało zniszczone wewnątrz w człowieku. I to jest następna tragedia wielka Angolii. Ogromnie jest zniszczona instytucja rodziny. Po pierwsze dlatego, że mężczyźni, mężowie, synowie, bracia zostali zabrani do wojska. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo MPLA, albo UNITA. Rodziny zostały rozerwane. Żołnierze praktycznie bez jakiegoś rygoru, plątający się, nadużywali swojej wolności, wykorzystując dziewczyny, kobiety. Pojawiło się bardzo dużo matek samotnych, bardzo młodych często, kilkunastoletnie dziewczyny. Miałem takie spotkanie w jednej parafii z młodzieżą. Większość dziewcząt było z małymi dziećmi na ręku. To były, powiedzmy, dzieci wojny. Zostały zerwane jakieś hamulce moralne poprzez sytuację wojny. Ale nie tylko to. Podobno Kubańczycy, którzy w większości byli nauczycielami w szkołach, zachęcali dzieci do tego, by byli nieposłuszni rodzicom, ponieważ rodzice nie byli skłonni przyjąć systemu komunistycznego. Teraz wy tutaj musicie nowy porządek wprowadzić w tym kraju i w waszym społeczeństwie. A więc znów systematyczne niszczenie rodziny. Współbracia używali tego wyrażenia, które mi bardzo dużo dało do myślenia, kiedy mówili, że instytucja rodziny poprzez system komunistyczny w Angolii została zbagatelizowana. A to ma ogromne konsekwencje potem dla młodzieży, dla dzieci. Wielu ludzi nie interesuje Kościół, wiara, Pan Bóg. Żyją zupełnie innymi sprawami. jedyną instytucją, która jakoś tak bardzo pomogła ludziom, która miała nawet tą możliwość, chociaż wielu zapłaciło za to życiem, to byli katechiści. Księża, misjonarze nie mieli zawsze możliwości dotarcia do ludzi, właśnie poprzez sytuację wojny, ale katechiści żyli z ludźmi na miejscu. Mieli kontakt z misjonarzami, żeby zaczerpnąć na nowo siły. Czasem robili na własną rękę również bardzo dużo przewspaniałych rzeczy. Tyle jest świadectw. Ja myślę, że to powinno być kiedyś jakoś spisane, zarejestrowane, żeby pozostało dla historii, bo jest wielu męczenników pośród katechistów angolańskich, którzy swoim życiem przepłacili wierność wierze Panu Bogu. Wiele misji zajmowały wojska. Kubańczycy. Właśnie w Menongę jest taka przepiękna misja. To było w rękach wojska kubańskiego przez kilkanaście lat. 3 razy misjonarze nasi byli wypędzani z tej misji, ponieważ ciągle to nowe wojska przychodziły i zabierały. Obok tego było wybudowane całe następne miasteczko należące do misji. To była szkoła katechistów. Zbudowane najpierw duże pomieszczenia, gdzie gromadzili się młodzi ludzie, którzy chcieli być katechistami. I tam przez 3 lata odbywali szkołę, jakby seminarium dla katechistów. Obok tego były wybudowane domki, małe, skromne, ale bardzo solidne, w których przez 2 lata mieszkali młodzi chłopcy, przygotowujący się na katechistów, musieli być żonaci, ale mieszkali sami przez te 2 lata. W 3 roku sprowadzali całą swoją rodzinę. Każda taka rodzina otrzymywała poletko, na którym uprawiali różne warzywa, rośliny, po to, żeby się nauczyć, jak prowadzić rolnictwo w tamtych warunkach i po to, by potem móc najpierw siebie utrzymać z pracy rąk, nauczyć innych, a równocześnie być katechistą, być liderem. Dostawali jeszcze rower po to, by mogli podróżować od jednej miejscowości do drugiej. Kubańczycy mieli w tej całej szkole katechistów arsenał amunicji. UNITA dowiedziała się o tym i już odchodząc wycelowali prosto jakiś pocisk. Jak uderzył w to, to po prostu rozniósł w drobny mak całą szkołę katechistów, ponieważ było dużo nagromadzone amunicji. I kiedy skończyła się wojna, redemptoryści rozpoczęli głoszenie misji parafialnych w różnych wioskach, w różnych miasteczkach i wydaje mi się, że to jest niesłychanie ważny wkład w proces, który ma się dokonać po zakończeniu wojny, to znaczy w proces pojednania. Ludzie są ogromnie pokaleczeni, wewnętrznie. Krzywdy w jedną i w drugą stronę stało się niesamowicie dużo. I myślę, że to nie jest łatwo przejść nad tym. Wiadomo, choćby popatrzmy na Bałkany, tam po setkach lat odzywają się stare animozje, dlatego że niesprawiedliwości zaszły wcześniej. I podobna sytuacja jest w Angolii, gdzie przez dziesiątki lat wyrządzano sobie nawzajem krzywdę i na przemoc odpowiadano przemocą. W tej chwili właśnie głoszenie misji, której celem jest właśnie pojednanie ludzi, pojednanie z Bogiem i pojednanie między sobą. Wydaje się, że w tej chwili to jest najważniejsza sprawa, którą można zrobić od strony Kościoła. Pomóc ludziom pojednać się ze sobą. Prowadzimy również parafię w samej Luandzie. I najważniejszym momentem duszpasterskim w tej parafii jest właśnie spowiedź. Bez przerwy ktoś czuwa w konfesjonale i ludzie przychodzą bez przerwy i się spowiadają. I to jest też taka chyba służba właśnie tym ludziom i temu kościołowi poranionemu przez wojnę i tak bardzo cierpiącemu przez te rany, które dźwigają jeszcze na sobą, bo to nie jest tak, że ktoś ma pretensje do drugiego człowieka, tylko to jest ból, który w sobie nosi i trzeba mu pomóc ten ból jakoś przezwyciężyć i wyjść z jakimś przebaczeniem i olej miłości wylać na te rany. I staramy się w tym pomóc.
O dramatycznych dziejach Angolii i bohaterskiej karcie tamtejszego kościoła mówił ojciec Stanisław Wróbel, redemptorysta. Przypomnę, że Benedykt XVI odwiedzi ten kraj już 20 marca. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.